Rozdział 10. Luna Lovegood. Nie była to spokojna noc. Dręczyły go koszmary, w których wciąż pojawiali się jego rodzice, nie mówiąc do niego nic. Pani Wesley łkała nad martwym ciałem stworka, obserwowana przez Rona i Hermionę, którzy mieli korony na głowach i znowu szedł i szedł jakimś korytarzem kończącym się zamkniętymi drzwiami. Obudził go piekący ból w czole i głos ubranego już Rona. — Lepiej się pośpiesz, mama może lada chwila wybuchnąć, mówi, że spóźnimy się na pociąg. W domu panowało okropne zamieszanie. Z tego, co usłyszał, ubierając się w pośpiechu, wynikało, że Fred i George posłali swoje kufry na dół różdżkami, zamiast je znieść, co skończyło się tym, że kufry wpadły na schodzącą po schodach Ginny i stoczyła się na dół aż do holu. Pani Blake i pani Wesley przekrzykiwały się tak, że słychać je było w całym domu. — Kretyni! Mogliście ją poważnie zranić! Parszywi mieszańcy plugawią dom moich przodków! — Harry wkładał właśnie adidasy, kiedy do pokoju wpadła podniecona Hermiona z Hedwigą na ramieniu i wyrywającym się krzywo łapem w objęciach. Rodzice właśnie odesłali Hedwigę. Sowa sfrunęła z jej ramienia i z godnością wylądowała na szczycie swojej klatki. — Jesteś już gotowy? — Prawie. Ginny nic się nie stało? — zapytał Harry, zakładając okulary. Pani Wesley ją połatała, ale szalonooki upiera się, że nie możemy opuścić domu, dopóki nie pojawi się Sturgis Padmore, bo w straży będzie luka. W straży? Lecimy na King's Cross w otoczeniu straży? To ty lecisz na King's Cross w otoczeniu straży, poprawiła go Hermiona. Ale po co? Zapytał ze złością Harry. Mówili, że Voldemort się ukrywa, a teraz nagle ma wyskoczyć zza kosza na śmieci i porwać mnie ze sobą? Nie wiem, nie wiem, powtarzam tylko, co mówi szalonooki, odpowiedziała z roztargnieniem Hermiona i spojrzała na zegarek. Ale jak zaraz nie wyruszymy, to na pewno spóźnimy się na pociąg. Schodźcie mi wszyscy na dół, ale już! Ryknęła pani Wesley, a Hermiona podskoczyła jak oparzona i wybiegła z pokoju. Harry złapał Hedwigę, wepchnął ją bezceremonialnie do klatki i zbiegł po schodach, wlokąc za sobą kufer. Portret pani Blake wywrzaskiwał plugawe obelgi, ale nikt się tym nie przejmował. Nawet gdyby ktoś wreszcie zaciągnął na nim zasłony, panujący w holu Harmider i tak by ją obudził. — Harry, idziesz ze mną i Tonks! — zawołała pani Wesley, przekrzykując powtarzające się wrzaski — szlamy, szumowiny, plugawe kreatury. — Zostaw kufer i sowę, Alastor zajmie się bagażem. — Och nie, no na miłość boską, Syriuszu, Dumbledore tego zakazał! Kiedy Harry ruszył ku pani Wesley, potykając się o kufry, przy jego boku pojawił się olbrzymi czarny pies. — Och, naprawdę! — jęknęła z rozpaczą pani Wesley. — Ja umywam ręce, robisz to na własną odpowiedzialność! Otworzyła drzwi i wyszła na blade wrześniowe słońce, a za nią Harry i pies. Drzwi zatrzasnęły się za nimi z głuchym łoskotem i wrzaski pani Blake umilkły. — Gdzie jest Tonks? — zapytał Harry, rozglądając się wokoło, gdy zeszli po kamiennych schodkach domu numer 12, który zniknął, gdy tylko dotknęli stopami chodnika. — Czeka na nas tu blisko — odpowiedziała sucho pani Wesley, ostentacyjnie nie patrząc na podskakującego beztrosko czarnego psa. Na rogu pozdrowiła ich jakaś staruszka. Na kędzierzawych, siwych włosach miała purpurowy, filcowy kapelusz w kształcie wielkiego pieroga. — Cześć, Harry — powiedziała, puszczając do niego oko. — Chyba mamy niewiele czasu. — Co, Molly? — dodała, zerkając na zegarek. — Wiem, 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 wiem! — jęknęła pani Wesley, przyspieszając kroku. — Ale szalonooki chciał poczekać na Sturgisa. Och, gdyby Arturowi udało się znowu załatwić samochody z ministerstwa, ale... Ach, ale teraz Knot nie pożyczy mu nawet pustego kałamarza. Nie wiem, nie wiem, jak ci Mugole znoszą podróżowanie bez użycia magii. Czarny pies szczeknął radośnie i zaczął krążyć wokół nich, kłapiąc zębami na gołębie i ścigając swój ogon. Harry nie mógł powstrzymać śmiechu. Syriusz naprawdę za długo tkwił w domu. Pani Wesley ściągnęła usta zupełnie jak ciotka Petunia. Dojście pieszo do dworca King's Cross zajęło im około 20 minut i po drodze nie wydarzyło się nic szczególnego poza tym, że Syriusz wystraszył parę kotów, żeby rozśmieszyć Harry'ego. Na dworcu odczekali chwilę przy barierce między peronami 9 i 10, a kiedy wokół nich zrobiło się pusto, po kolei opierali się o barierkę, by znaleźć się na peronie 9 3/4, gdzie stał ekspres Hogwart, którego czerwona lokomotywa wydmuchiwała już z trugi pary na tłum uczniów i ich rodzin. Harry odetchnął znajomym zapachem i poczuł, że wzbiera w nim otucha. Wracał. Naprawdę wracał.
Ach, mam nadzieję, że reszta zdąży, powiedziała z niepokojem pani Wesley, spoglądając przez ramię na żeliwny łuk, przez który wchodzili nowi pasażerowie.
Fajny pies, Harry, zawołał wysoki chłopiec z dredami. Dzięki, Lee, odrzekł Harry z uśmiechem, a Syriusz zaczął namiętnie wymachiwać ogonem.
Och, nareszcie, pani Wesley odetchnęła z ulgą, jest Alastor z bagażem, patrzcie.
Moody przeszedł pod żeliwnym łukiem, pchając przed sobą wózek z kuframi. Na głowie miał czapkę tragarza nasuniętą na czoło tak, że zasłaniała jego magiczne oko.
Wszystko w porządku, mruknął do pani Wesley i Tonks. Nikt nas nie śledził.
W chwilę później na peronie pojawił się pan Wesley z Ronem i Hermioną. Rozładowali już prawie cały wózek Moody'ego, gdy zjawili się bliźniacy, Ginny i Lupin.
Bez kłopotów? Zapytał Moody. Bez najmniejszych, odrzekł Lupin.
Zamierzam złożyć Dumbledore'owi raport w sprawie Sturgisa. Już po raz drugi nie pojawił się przez cały tydzień. Zrobił się tak nieodpowiedzialny jak Mundungus.
No, to uważajcie na siebie, powiedział Lupin, ściskając dłonie młodym Wesleyom i Hermionie. Na ostatku podszedł do Harry'ego i poklepał go po ramieniu.
Ty też bądź, Harry, ostrożny, bądź ostrożny.
Tak, Harry, nie szukaj guza i miej oczy otwarte, rzekł Moody, również ściskając mu dłoń.
I pamiętajcie wszyscy, zanim coś napiszecie, najpierw pomyślcie. A jak będziecie mieć wątpliwości, to lepiej w ogóle o tym nie piszcie.
No fajnie było was poznać, powiedziała Tonks, ściskając Hermionę i Ginny.
Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy.